W radiowym studiu gość, można powiedzieć z przeszłości, ale będziemy też rozmawiali o teraźniejszości i przyszłości, bo to wciąż aktywny muzyk i mam nadzieję, że oprócz tej płyty, z którą dzisiaj przyszedł do studia sprzed ładnych kilkunastu lat, również dowiemy się czegoś o nowych projektach i piosenkach. Maciej Romanowski, cześć.
Dzień dobry, cześć. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Miło cię witać. Późną wieczorową porą dotarłeś do nas z Warszawy, gdzie mieszkasz, do Kortowa, no ale z Kortowem pewnie masz wiele różnych wspomnień.
Tak, no jestem absolwentem oczywiście UWM-u już sprzed paru lat. Natomiast tak, samo wejście do Kortowa, tego zamglonego, wieczornego, jesiennego jest dość mocnym ciosem emocjonalnym, zwłaszcza, że ja mieszkając w Olsztynie, mieszkałem bardzo blisko Kortowa, w zasadzie na spacery z psami tutaj przychodziłem, więc tak, jestem bardzo związany z Kortowem, no oczywiście z radiem, które zawsze było też tą instytucją, która nas wspierała i nawet dzisiaj z moimi szanownymi kolegami z Kofeiny, o której będziemy głównie mówić, żartowaliśmy, że akurat ten wywiad to jest jak powrót do domu.
Za sterami nie Kamil Dźwicik, który jako pierwszy was tutaj lansował, ale ja. Jak na 14 lat od nagrania tej płyty, Past Means Somewhere, nagrania brzmią dość współcześnie. Ty coś byś zmienił?
Nie, nie zmieniłbym i szczerze mówiąc byłem sam zaskoczony, kiedy otrzymałem tę ostateczną wersję, jak bardzo dobrze one przetrwały tę próbę czasu, w sensie brzmieniowym. O dziwo nie jest to muzyka tak bardzo przypisana do swoich lat, jak mi się wydawało, że była. Mnie to też zaskoczyło. Cała historia tej płyty jest taka, że ona powstała pod koniec działalności Kofeiny, czyli w roku 2010-2011 była nagrywana. Myśmy jej nigdy tak naprawdę nie skończyli, jeżeli chodzi o miksy, bo w międzyczasie zespół zdążył się rozpaść i kiedy parę lat temu zaczęliśmy rozmawiać o tym, że chcielibyśmy to wydać, okazało się, że nie istnieje już studio, w którym je nagrywaliśmy. Nie mamy dostępu do oryginalnych śladów. Więc tak naprawdę Wojtek Olkowski, nasz gitarzysta, który jest producentem tej płyty, pracował na tych roboczych miksach, które zdążyliśmy zrobić, zanim zespół się rozpadł, więc uważam, że tym bardziej szacun i chylę czoła, bo wycisnął z tego naprawdę dużo.
To może ta płyta powinna się nazywać Past Means Right Here.
Być może, chociaż nie wiem, czy w przypadku tego zespołu jest jakieś Right Here.
Kofeina nie zaczęła się w próżni. Wcześniej z Wasylem grałeś w Loud for Love. No ty trochę krócej, on trochę dłużej od samego początku. Opowiedz, co to był za zespół, który zaczynał w latach 90. A wydaje mi się, że jego historia jest nieco podobna do Kofeiny.
Chyba tak, chociaż nie znam samych początków Loud for Love, bo tak jak wspomniałeś, dołączyłem już na pewnym etapie. Na pewno był to zespół mocno inspirowany brzmieniami Seattle, które no, wówczas rządziły.
Piotr Wasyluk dał się poznać już w Ujadalsach z tych
tak,
grunge'owych inspiracji.
No, jesteśmy tą generacją, która została zamieciona przez całą tę falę i w sumie tę szczęśliwą generacją, która przeżyła całą tę wielką rewolucję muzyczną lat 90. Kiedy Loud for Love zakończyło swój żywot, my chcieliśmy z Piotrkiem dalej grać. Więc Kofeina powstała dosyć szybko, tam miała różne na początku oczywiście zawirowania personalne. W pierwszym składzie grał m.in. Piotrek Pitkę-Dzierżawski, czyli gitarzysta Huntera do dzisiaj. Mój wielki przyjaciel, producent moich późniejszych płyt pokofeinowych. I w tym pierwszym składzie jeszcze z nim nagraliśmy singiel Gravity, który m.in. u was w radiu dość mocno hulał. Natomiast dość szybko dołączył do nas w miejsce Piotrka, który ze względu na swoje zobowiązania z Hunterem niespecjalnie mógł poświęcić tyle czasu, ile chcieliśmy. Kofeinie. Dołączył Wojtek Olkowski, czyli wcześniej podpora oczywiście gitarowa Big Day'a. Dołączył Jacek Olszewski, który męczy się ze mną do dziś w każdym kolejnym składzie na basie. Kilku perkusistów, którzy gdzieś tam się zmieniali, a to się ustabilizowało, kiedy dołączył do nas Adam Szostek.
Później The Lollipops, a także Rosohate, taki najbardziej współczesny zespół, też już niestety
tak,
nieistniejący.
Tak, dokładnie tak. Więc to był bardzo mocny skład z wszystkimi tego konsekwencjami, zarówno tymi dobrymi, jak i złymi. No i wokół tego zespołu dość szybko się zrobił szum. Myśmy bardzo szybko zobaczyli, że nam to wychodzi naprawdę oryginalnie i fajnie. Bardzo szybko też zdobyliśmy jakąś tam lokalną publiczność, lokalną popularność.
No nie mogło być inaczej, skoro to była taka trochę super grupa jednak muzycy Loud for Love, człowiek z Big Day'a, czy też muzyk Huntera, no jednak to były nazwiska.
Trochę tak, no ale to, jak wiesz, jak pewnie państwo też wiedzą, to nigdy nie jest to gwarancją oczywiście, że to się uda. Ten skład był mocny. Także dlatego, że każdy z nas był w takim, a nie innym momencie życia i to jakby to spotkanie było faktycznie dość niesamowite, generowało bardzo mocne, kreatywne napięcie i myśmy bardzo szybko też zrozumieli, że musimy to traktować poważnie. I zaangażowaliśmy się faktycznie na 100%. 6 czy 7 lat działalności Kofeiny było potwornie wycieńczające w tym sensie, że wszystko temu podporządkowaliśmy. Graliśmy absurdalne ilości prób, koncertów, nagrań, dyskusji. W zasadzie nie było tam miejsca na żadną inną aktywność muzyczną poza Kofeiną, no ale to tak procentowało.
Przed nagraniem tego krążka, który teraz trzymam w ręku jako rzecz nową, Past Me Somewhere, nagraliście demówki. Gdzie one powstawały? Gravity chociażby.
Chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to wszystkie w ogóle nagrania powstawały w tym samym studiu, w którym powstała ta płyta, czyli w Studio X już nieistniejącym.
U Marcina Kiełbaszewskiego.
Fantastyczne studio zresztą, w którym wielu uznanych polskich, nie tylko polskich artystów nagrywało. Jakoś później się to jakąś smutną historią potoczyło, ale niespecjalnie znam szczegóły, więc nie chcę tutaj w to wchodzić. No i w ramach całkiem dobrej postpunkowej natury zawsze dystrybuowaliśmy to zupełnie za darmo, sami, gdzie się dało. To jest jedna ważna uwaga. No, pamiętajmy o tym, że mówimy o czasach kompletnie niemal przedinternetowych. Nie było streamingu oczywiście. YouTube był jakiś tam w miarę raczkujący. I to wszystko po mieście się roznosiło bardziej pocztą pantoflową lub za pośrednictwem radia.
To był streaming.
Ale też wyjście poza na przykład Olsztyn i tak dalej, tak naprawdę wymagało dotarcia do stacji radiowych gdzieś poza. I tutaj też mieliśmy między innymi dzięki współpracy z UWM-em dość sporo kontaktów z innymi rozgłośniami studenckimi.
Ale też Piotr Kaczkowski was zauważył.
No, Piotr Kaczkowski nas zauważył. No i staraliśmy się jeździć i grać wszędzie, gdzie nas chcieli i tam, gdzie nas nie chcieli zresztą też. Bardzo dużo ludzi nam kibicowało i nam pomagało. Tak naprawdę to jest dość zabawne, kiedy ogłosiliśmy to jakieś tam parę miesięcy temu, że ta płyta się ukaże. Byłem zaskoczony, jak wiele osób do nas napisało. Wiele osób opowiadało swoją historię z Kofeiną i to jest w zasadzie zawsze ta sama historia. O tym, że każdy wierzył, że ten zespół za chwilę, nie wiem, skoczy na największe polskie sceny i tak dalej. I szczerze mówiąc, ja tego na przykład nie pamiętam w ten sposób. Ja sobie zdaję sprawę, że byliśmy cenionym zespołem, że byliśmy dobrym zespołem. Natomiast nie miałem pojęcia, że dla tak wielu osób byliśmy jakimś takim w ogóle naturalnym i oczywistym kandydatem do tego, żeby zaraz tu podbić wszystkie możliwe krajowe sceny.
Być może sprawił to zespół Big Day, który jednak stał się popularny. Być może to była naturalna konsekwencja. Miała być, że jednak zespół nieco podobny, bez wokalistki, ale jednak grający muzykę rockową, przestrzenną, powinien znów, tak jak i Big Day, wskoczyć w te buty znanego rockowego polskiego zespołu.
Być może tak było, chociaż jest tu jedna poważna uwaga, która dzisiaj też już jest trochę nieaktualna. Wtedy polski zespół z anglojęzycznym wokalistą był pewnym problemem dla stacji radiowych. O ile nie był problemem właśnie dla, nie wiem, dla ambitnych, poszukujących dziennikarzy, dla radia studenckiego, dla dziennikarzy prowadzących jakieś swoje autorskie audycje, o tyle typowe radio komercyjne, czy nawet radio publiczne w tych swoich bardziej dostępnych pasmach miało z tym pewien problem. To nie jest, nie dotyczy zresztą nas, mógłby o tym mój szanowny kolega Mariusz Duda z Riverside, mógłby o tym bardzo długo opowiadać.
Ja bym chciał wrócić do naszych lokalnych tematów. Wy pojawiliście się na składance radia UWM FM, Uwierz Muzykę 95.9. Shoot the Star otwiera ten zestaw 11 utworów. Jest jeszcze na nim Day, a wśród kolegów w zestawieniu Kuśka Brothers, NA, raczkujący, Kukabura, Hype i Zaraza. Kultowa już wtedy.
Sami koledzy. Z częścią do dziś mam jakiś tam w różnych okolicznościach.
Czy ten utwór Shoot the Star się różni, jeżeli chodzi
tak,
o miks i produkcję?
To jest wersja z demo, które myśmy nagrali w 2005 roku, które zresztą podbiło jakby też trochę tę naszą lokalną popularność wtedy, bo też się paręset tych płyt rozdaliśmy po prostu w Olsztynie. Tam było 5 utworów i zdaje się, że oba utwory na tej składance są z tej sesji, natomiast na potrzeby płyty Past Me Somewhere ten numer został nagrany na nowo. No i jest dość mocno zmieniony brzmieniowo. Aranżacyjnie nie, natomiast brzmieniowo jest mocno zmieniony.
Co sprawiło, że jednak ta płyta, nigdy nie wydana, jest już i w streamingu, i dostępna w wersji fizycznej, czego dowodem jest ten egzemplarz, który trzymam w ręku. 14 lat, mogłoby się wydawać, że temat jest dawno pogrzebany, a jednak nagle wystrzeliłeś, odezwałeś się, dostałem maila i prawdę mówiąc w pierwszej chwili, gdy zobaczyłem w tytule maila zespół Kofeina, to myślę, no przecież był już zespół Kofeina, co mi tu wciskają? Bardzo nie lubię sytuacji, w których nazwy zespołów się powtarzają. Nie jest on przecież bardzo oryginalny, ale jednak nie, Kofeina była tylko jedna. Prawda. Kofeina była w Polsce tylko jedna. Co się stało?
zawsze chcieliśmy to zrobić. Jakby to niezależnie od tego, że nie jest żadną tajemnicą, że Kofeina z dość dużym hukiem zakończyła działalność. Mówię tak, bo o relacjach między nami. Natomiast ten temat zawsze leżał faktycznie i leżał chyba nam wszystkim trochę na sercu. Chcieliśmy to wydać. Byłoby nam szkoda, gdyby ta płyta przepadła, bo nawet na etapie tych roboczych miksów ona już brzmiała dobrze i to były dobre piosenki. Nie uważałem, że ten zespół był ważny. Dla każdego z nas to był kawał życia i naprawdę nie chcieliśmy, i przez te wszystkie lata też dostawaliśmy co jakiś czas jakieś prośby, czy jest szansa w ogóle to zdobyć, czy można to jakoś dostać, więc już kilka lat temu zaczęliśmy o tym rozmawiać, natomiast no to była kwestia najbardziej to techniczna i tego, żeby Wojtek znalazł czas, on naprawdę musiał tytaniczną pracę wykonać przy tym, żeby z tego, co mieliśmy dostępne w tym momencie, żeby tę płytę tak naprawdę ulepić w takim kształcie, w jakim ona jest teraz.
A jak wspominasz tamtą sesję nagraniową wrzesień 2010, czerwiec 2011, czy czuć już było podczas nagrywania atmosfery końca w zespole?
Myślę, że każdy z nas ma pewnie inną historię na ten temat i to pewnie tam przez lata też się trochę wyprało. Moim zdaniem tak. No, to była w ogóle pierwsza sesja, na której tylko przez jakieś dwa dni byliśmy wszyscy razem. Wszystkie poprzednie sesje spędzaliśmy od początku do końca w studio, niezależnie od tego, kto właśnie nagrywał. Ta sesja była taka poszarpana. Ja mieszkałem już w Warszawie, więc też dojeżdżałem, tak by też tak było naturalnie, ale w zasadzie cały czas w studiu tylko Wojtek Olkowski jako producent i Marcin Kiełbaszewski realizator i każdy z nas tylko przychodził i robił tam swoje. Natomiast kompletnie nie myśleliśmy o tym wtedy, że zespół się...
Czyli trochę jak już Beatlesi później.
Rozpadnie. Cała ta historia wydarzyła się jakieś tam, nie wiem, pół roku czy rok później, podczas jakiegoś tam spotkania, gdzie po raz kolejny się okazało, że nie możemy kompletnie dojść do porozumienia z tym, co my chcemy dalej robić. I chyba na fali tego już zmęczenia i tą całą intensywnością, o której wcześniej mówiłem i tak dalej, to tak dość mocno eksplodowało. Śmiejemy się, że wtedy to zamknięcie Kofeiny było takim trzaśnięciem drzwiami, aż wypadły z futryną. Teraz ta płyta to jest takie eleganckie zamknięcie tych drzwi.
Pomówmy jeszcze przez chwilę o tej intensywności. Wspominałeś, że dużo graliście. Ja może nie jestem koneserem Kofeiny, ale pamiętam wasz występ na Targu Rybnym, rok 2009. Poprzedziliście występ legendarnej hardrockowej grupy Budgie.
I wtedy mój ojciec, świetny muzyk i fan lat 60-tych, 70-tych, jak zobaczył, że grałem na jednej scenie z Budgie, to stwierdził, no może to jednak faktycznie jest coś. Dziwne to było zestawienie, ten hardrockowy Budgie. Ja, ponieważ znałem właśnie przez mojego ojca trochę, więc z dość dużym zainteresowaniem to obserwowałem, choć pamiętam, że grał wtedy z nim jakiś taki szalony gitarzysta, bardzo
wysoki,
bardzo,
w skórze.
Bardzo taki szybkościowo-techniczny, co w ogóle nie jest moją bajką.
Starsze panie, pamiętam, piszczały tam pod barierkami.
Całą baterię 100-watowych wzmacniaczy, no bardzo odkręconych na maksa, bardzo to było oldschoolowe. Na dzisiejsze standardy to przegnaliby go z każdej sceny pewnie. Nie mam jakichś specjalnych wspomnień akurat z tym koncertem. No,
a z innymi?
Och, wiele. Pamiętam scenę właśnie po tym, jak wydaliśmy epkę Shoot the Star i pierwszy chyba koncert po wydaniu tej epki, jak graliśmy w jakimś małym klubie w Olsztynie, już nie pamiętam w którym, gdzie tam jak zagraliśmy ten numer, to został prawie rozniesiony ten klub. Było takie szaleństwo wśród publiczności.
No to ciekawe, bo przecież to jest dosyć spokojna muzyka.
Tak, no a Shoot the Star chyba w ogóle jest jedynym takim numerem w ogóle w całej, jak sądzę, Kofeinie, dość mocnym, żywym, dynamicznym. Zawsze bardzo dobrze nam się grało nad morzem, gdy nie zawsze chętnie odwiedzaliśmy. W ogóle moje jedno z najpiękniejszych wspomnień z Kofeiną jest takie półmuzyczne, bo to jest poranek, po jakimś koncercie graliśmy, już nie pamiętam, w Koszalinie bodajże, i nocowaliśmy pod miastem w jakimś pensjonacie nad samym morzem. Luty, marzec, zimno, nic fajnego. Specjalnie jeszcze wstaliśmy o 8 rano. Poszliśmy na plażę, puściutką oczywiście o tej porze roku i dnia, i siedzieliśmy tam z godzinę, w ogóle się do siebie nie odzywając. I szczerze mówiąc, w 5 osób, i szczerze mówiąc, jest to jedno z najszczęśliwszych wspomnień z tego zespołu, jakie pamiętam. Po prostu byliśmy razem, byliśmy po koncercie, chyba jechaliśmy na następny koncert i to jest taki przebłysk, który bardzo dobrze pamiętam. No to był świetny zespół i myśmy naprawdę dużo czasu spędzali ze sobą, nie tylko w sali prób i w studiu, także zupełnie prywatnie się spotykaliśmy. Gdzieś tam sobie wychodziliśmy wieczorami.
Na ulicę?
Na ulicę. I zabawne jest to, że w większości, będąc wtedy już facetami dobrze po 30, nie nauczyliśmy się mimo tych wszystkich spędzonych razem godzin rozwiązywać jakichś tam problemów wewnątrzzespołowych w bardziej konstruktywny i cywilizowany sposób. No ale tak to widocznie musiało być. Naprawdę, to co było siłą tego zespołu, czyli ten skład, był równocześnie jego największą słabością, no, ze względu na dość silne charaktery jeszcze dodatkowo to napięcie, więc z jednej strony szkoda, że ta historia się potoczyła, z drugiej wcale nie jestem pewien, czy byliśmy w stanie osiągnąć więcej właśnie ze względu na to zmęczenie sobą. Może doszliśmy do tej granicy i tak miało być.
Co robiłeś po zakończeniu działalności Kofeiny, a przed Backward Runners, o których teraz bym też za chwilę chciał porozmawiać? Te kilka lat
się gdzieś tam bardziej skupiłem chyba na w ogóle na swojej karierze stricte zawodowej. Już mieszkałem w Warszawie. Próbowałem coś tam sobie, szczerze mówiąc, znaleźć w tej Warszawie też w sensie muzycznym, ale niespecjalnie to wychodziło. No i Piotr Kędzierzawski, który któregoś dnia przyjechał do Warszawy, jakieś tam rzeczy w ZX-ie hunterowe załatwiać i nocował u mnie i siedzieliśmy wieczorem i mówił, dobra, to zrobimy płytę teraz, to co masz, te piosenki. I tak powstała Backward Runners właśnie. Pit miał już wtedy domowe studio takie i w zasadzie wtedy tak naprawdę na dobre wróciłem do grania, więc te pierwsze parę lat było po Kofeinie, było takie raczej odpoczynkowo-rekreacyjne.
I pojawiłeś się w radiu UWM FM z utworem Blind Man, gdzie gościnnie zaśpiewał Piotr Wasyluk.
Pierwszym w ogóle singlem Backward Runners był I Could, który później wyszedł na naszej debiutanckiej płycie już z wokalem Oskara, naszego wokalisty, który wtedy śpiewał. Natomiast pierwsze podejścia do Renesów robiliśmy jeszcze z Wasylem i nagraliśmy.
Nie było innych wokalistów?
Och, jak gdybym mógł, to bym z nim do końca życia grał. Szczerze mówiąc, to jest najlepszy wokalista, z jakim pracowałem i oprócz tego, że jest też bardzo mądrym po prostu facetem, z którym ja bardzo lubię przebywać i rozmawiać. Natomiast Wasyl jest jednym z tych wokalistów, którzy potrafią dodać numerowi magii. Potrafią nałożyć taką warstwę nieoczywistości, charyzmy w głosie. Ja to teraz bardzo często słyszę właśnie od dziennikarzy przy okazji tej płyty Kofeinowej, jak wielką zaletą Kofeiny był jednak ten wokal. Zawsze myślałem, że tam były bardziej, tam dobre gitarki. Tam. Oczywiście wiedziałem, że Wasyl świetnie śpiewa. Natomiast nie wiedziałem, że on też aż takie wrażenie robił na ludziach. Widziałem go na scenie, wiem, że to jest charyzmatyczny facet, który wchodził na scenę i tam się działo. Natomiast z mojego punktu widzenia, na przykład jako kompozytora, jako człowieka, który pisze piosenki, to Wasyl jest partnerem idealnym, bo możesz mu dać piosenkę bez kawałka nawet zarysu na linię melodyczną, a on z niej zrobi coś. Tak powstał na przykład Blind Man, o którym mówisz. Dostał muzykę i tyle.
Poszliście dalej, opowiedz o tych współtwórcach zespołu, którzy się pojawili przy tobie. Oczywiście jest basista, którego zawsze weźmiesz ze sobą.
No tak już nam jest to pisane, że tak, Jacek Olszewski gra na basie. Jest Gosia Zemanowicz, która gra na klawiszach. W momencie, w którym rozmawiam, to jesteśmy trochę na rozdrożu, bo tutaj musimy kilka decyzji podjąć.
Bo to taki trochę korespondencyjny zespół, prawda?
Trochę tak. My mamy jakby nagraną drugą płytę Renersów. I szczerze mówiąc, musimy w tej chwili podjąć decyzję, co z nią chcemy dalej zrobić. I chyba też komu ją dać do zaśpiewania tak naprawdę, bo to też jest taki temat, który się powinien wyklarować w najbliższych miesiącach i też porozmawiać sami ze sobą, co my chcemy dalej robić. Czy zostawić Runners jako projekt czysto studyjny, czy w ogóle go zamknąć. Czy wrócić do normalnej, aktywnej działalności i koncertować. Wszystko jest bardzo otwarte. Przez długi czas nic się z tym nie działo przez ostatnie miesiące. No ale jak to na ogół w życiu bywa, w momencie, kiedy zaczyna się dziać to wszystko naraz, więc nagle się wyświetliła Kofeina, nagle się pojawiły jakieś tam opcje dla Backward Runners. Nagle w moim życiu jeszcze pojawił się projekt Kuracja, z którym znowu jeżdżę po całej Polsce i gram sobie piosenki The Cure, co jest w ogóle bardzo odświeżającym i cudownym doświadczeniem i sprawia mi ogromnie dużo radości.
Opowiedz coś więcej, bo ja chyba nie jestem wtajemniczony.
A to jest bardzo, bardzo dobra historia, bo mój przyjaciel z Węgorzewa, czyli z miasteczka, gdzie dorastałem, starszy ode mnie tam ze 2 czy 3 lata, doskonały perkusista, mieszka w Bydgoszczy. Obaj byliśmy w czasach licealnych wielkimi maniakami zespołu The Cure, co nam zresztą zostało do dzisiaj. I jakieś parę miesięcy temu zadzwonił do mnie, mówi, wiesz co, mam taki projekt, tu jeździmy, gramy na tych imprezach gotyckich, same numery The Cure, gramy w lipcu w Warszawie, wpadłbyś posłuchać, obejrzeć, ocenić. No i poszedłem na ten koncert i oczywiście było w tym drugie dno, bo okazało się, że szukają drugiego gitarzysty również, który by dołączył, jednak jakby w historii The Cure tam w zasadzie poza pierwszymi 3 płytami. To są tam 2 gitary i są tam niestety potrzebne, że niestety są potrzebne, ponieważ dla mnie to nie było jakoś specjalnie wyzwaniem w sensie zajętości, bo ja i tak znam te piosenki i umiałem je grać od zawsze. Ustaliliśmy tylko jakąś tam logistykę. Pojechałem do Bydgoszczy na w zasadzie 2-dniową próbę, no i ruszyliśmy w trasę. Już tam kawałek Polski zjechaliśmy i będziemy jeździć dalej.
Do Olsztyna, dotrzecie?
No myślę, że tak. Myślę, że to nie jest taka odległa perspektywa. Podejrzewam, że taki styczeń, luty pewnie będzie.
To dobry też moment tak naprawdę, bo The Cure w końcu wróciło, zrobiło zamieszania trochę tym singlem.
To jest w ogóle piękna historia, bo ten singiel mnie dopadł pod czeską Pragą, gdzie akurat służbowo jechałem. i w takiej bardzo jesienno-słonecznej aurze. A że ten singiel to jest takie The Cure, które wszyscy pewnie prawdziwi curemaniacy najbardziej kochają. W takiej odsłonie właśnie monumentalno-klawiszowo-nostalgiczno-gotycko jakieś tam. No ja musiałem zjechać na parking. Mimo, że słyszałem już wcześniej tę piosenkę na żywo na koncercie w Łodzi. No jest to mój ukochany zespół Disintegration, jest płytą mojego życia i tak to się potoczyło. No tak się to potoczyło, że akurat teraz gram też te piosenki, więc to jest strasznie fajne doświadczenie. Natomiast to jest bardzo fajny skład bardzo kreatywnych ludzi w różnym wieku, z bardzo młodą, bardzo zdolną wokalistką. No i zapraszam, jeżeli ktoś lubi The Cure i będziemy w Olsztynie, to oczywiście będziemy dawać znać, bo to naprawdę jest rzetelne granie i myślę, że całkiem przyjemny wieczór z tego może wyjść.
Jakiś czas temu pojawiłeś się również z takim projektem Romanowski Silentio.
No tak, to jest projekt, który też jest ciągle aktywny o tyle, o ile moja szanowna koleżanka się, że tak powiem, młodzieżowo wyświetli. Ponieważ Joan jest taką dość tajemniczą osobą, ona się tak pojawia i znika, a więc ona się co jakiś czas pojawia, pisze do mnie, masz jakąś piosenkę dla mnie? No mam, no to chodź, nagramy. Natomiast ona nagrała też z nami, w sensie z Backward Runners, taki numer pod tytułem Sunsets. To jest druga moja piosenka, którą puszcza Piotr Kaczkowski i tej tam poświęcił dość długą wypowiedź, długą opinię. On był zresztą przez długi czas także na liście przybojów UMK. I to jest jedna z tych piosenek, którym jestem bardzo, bardzo, bardzo dumny. Ja zawsze chciałem, żeby Joan została wokalistką Backward Runners, natomiast no, przy tym jej trybie pojawiania się i znikania to dość ciężko byłoby to jakoś mocniej pociągnąć. Natomiast jest to niesamowita zupełnie wokalistka. Znaczy jej możliwości wokalne są absurdalne. Muzycznie jesteśmy bardzo blisko, bo mamy chyba bardzo dużo tych samych płyt na półkach. Natomiast jest taką lekko szaloną osobowością, nie? Bo ona ma tam ze 3 doktoraty, z 5 kierunków studiów skończonych, a chyba nie ma 30 jeszcze w ogóle. No taka bardzo ciekawa postać.
Próbując podsumować naszą rozmowę, najszybciej na scenie w Olsztynie zobaczymy cię z zespołem Kuracja.
Najpewniej tak sądzę.
Backward Runners, otwarta karta.
Otwarta karta, na pewno w lutym ukaże się jakiś singiel. W pierwszej połowie roku pewnie ta druga płyta. No to wszystko się gdzieś tam, myślę, w ciągu miesiąca powinno wyklarować, jak to ma wyglądać. Czy scenicznie Runners wróci? Nie wiem, nie mam pojęcia.
A Kofeina Past Means Somewhere to takie już domknięcie tych drzwi, które kiedyś żeście wyważyli.
Tak sądzę. Znaczy, zupełnie szczerze mówiąc, nie mam tu jednoznacznej odpowiedzi, czy Kofeina kiedyś zagra tak, czy nie, bo po prostu ten temat się nie pojawia, nie rozmawiamy o tym. Więc wydaje mi się, że chyba nie byłoby takiej woli u wszystkich, ale nie chcę składać tu jednoznacznych deklaracji, bo po prostu nie wiem. Ja miałbym na pewno dużo obaw, bo to jest taka moja trauma z oglądania z niektórych ze swoich starych idoli, którzy wracają po latach, że to czasami powraca farsą i wcale nie jestem pewien, czy by nam to tak to dobrze wychodziło, jak nam wychodziło ten naście lat temu. Ale kto wie.
Wy macie wątpliwości? Fani, znajomi pewnie ich nie mają.
Jest duże ciśnienie na to, ale no, dostajemy dużo takich informacji, ale no tak jak mówię, nie ma takich rozmów, więc na razie nie ma przynajmniej takiego tematu.
Na razie musi starczyć się ten album, Kofeina, Past Means Somewhere. W końcu po 14 latach można słuchać tej płyty, a za rozmowę już dziękuję.
Dziękuję ślicznie.